kreatyna ma 0 kalorii.
Tak.
Kreatyna. Jak to jest możliwe w ogóle? No. De facto rośnie czas życia w niepełnosprawności.
Po 2 tygodniach takiego microdosingu, takich naprawdę bardzo rozsądnych dawek, ten zespół szoku pourazowego totalnie ustąpił.
Poziom witaminy D może być toksyczny w takim sensie, że szkodzący?
Kurde, czemu w wieku 30 lat i tak dalej jestem siwy? To może być niedobór miedzi. Moje wymagania względem witaminy C są trochę większe niż to, żeby nie wypluć zębów. Zobacz, że my jesteśmy niedożywieni od mało lata. Nie jemy mięsa, ryb i tak dalej, bo nam nie smakuje, jemy parówki.
Dobra, dobra, najważniejsze jest to, co jest naturalne. Będę jeść kotlety.
Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Biorę zatem Bentleya i ruszam na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert Bentleyu.
Jakub Maurycz, dietetyk, szkoleniowiec, ekspert z zakresu żywienia i suplementacji, założyciel poradni dietetycznej Be Well. Współautor książki Możesz jeść wszystko. Ruszajmy!
Zadbaj o zdrowie bez kompromisów. Sięgnij po nasze przebadane suplementy diety z czystym składem na expertianaturals.pl. Naucz się języka nawet w 3 miesiące. Dołącz do kursów online Instytutu Lingwistyki z gwarancją rezultatów. Dzięki aplikacji na smartfona, podcastom, mapom myśli i wsparciu sztucznej inteligencji uczysz się skutecznie i z przyjemnością. Dołącz na instytutlingwistyki.pl. Poznaj rozwojowe książki wydawnictwa Ekspertia dla dzieci i dorosłych. Zamów na ekspertia.com.pl.
Witam Was serdecznie, tutaj Maciej Wieczorek i nowy odcinek Eksperta w Bentleyu, a dzisiaj będziemy mówić o tym, co brać do ust, żeby było dobrze, żeby czuć się fantastycznie. Jest z nami, można powiedzieć śmiało, już stały gość tego programu, stały bywalec, Jakub Maurycz.
Cześć Maciu,
dziękuję. Witam Cię serdecznie. Z racji tego, że odcinki z Tobą zawsze mają duże wzięcie, ponieważ co mnie nie dziwi, bo zawsze jest w nich sporo wartości merytorycznej przede wszystkim, to dziś jestem przekonany, że będzie nie inaczej. Dziś będziemy rozmawiać o suplementach diety, ponieważ mimo, że słowo suplement to wiadomo, znaczy dodatek z oryginalnego, to jednak dzisiaj ten dodatek w Polsce coraz bardziej ludzie rozumieją, że no, jest wręcz jednym z tych kluczów, które trzeba mieć. No a z racji tego, że obaj suplementy produkujemy też, no to trochę tę branżę znamy. Ty na pewno bardziej, wiadomo, bo ty oprócz produkcji to jeszcze zajmujesz się generalnie zdrowiem. Natomiast myślę, że dużo takich ciekawostek dzisiaj będzie można poruszyć i ja, żeby było właśnie najbardziej nietypowo, bo jak ktoś słyszy, dobra, odcinek o suplementach, zaraz będzie, nie wiem, Adek. I oczywiście jak najbardziej, nie ma problemu i pewnie później będzie Adek, ale ja chciałbym zacząć od tego suplementu, który jest dla wszystkich, a wszyscy nie wiedzą, że jest dla wszystkich. Czyli kreatyna. Kreatyna, czyli ten suplement, który kojarzy się z wielkimi panami chodzącymi na siłowni i oni sobie sypali biały proszek, a potem mięśnie im rosły. Ja pamiętam, jak miałem chyba 18 lat i sobie wróciłem do domu z kreatyną, aż moja mama poszła do lekarza, powiedziała, co ty bierzesz w ogóle, co to jest? Ja mówiłem, ja poczytałem, ja sprawdziłem, zrobiłem research, to jest na pewno zdrowe. I faktycznie lekarka potwierdziła już w tamtych czasach, 22 lata temu. Także ciekawe. Natomiast przecież kreatyna nie jest tylko dla ludzi, którzy chcą budować mięśnie i być wielcy, nie wiadomo co. W zasadzie no też nie mówmy, że od tego nie wiadomo jak te mięśnie ludziom rosną. Bardzo często się mówi, że kreatynę powinni zażywać ludzie, którzy mają 60 lat, 70, którzy w ogóle siłowni na oczy nie widzieli. O tym będziemy dzisiaj mówić, więc zapytam w takim razie, dla kogo jest kreatyna?
Dla absolutnie każdego i ja powiem też, że nasze uprzedzenia, jakiekolwiek by one nie były, względem kreatyny są absolutnie bez sensu, bo my kreatynę dostarczamy do naszego organizmu chcąc lub nie chcąc. Jeżeli ktoś zjada mięso, albo śledzie, tak, albo jakieś pozostałe takie wyroby odzwierzęce, wysokobiałkowe, to jednak ta kreatyna też u nas trafia. Nasz organizm sam produkuje nawet kreatynę w ilości 1 grama dziennie. I teraz to nie jest tak, że kreatyna jest tylko dla osiłków. Faktycznie tak jeszcze myślano dawno temu, bo kreatyna ma tak naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ciekawy background, jeżeli chodzi o historię. Samo odkrycie tego związku to jest rok 1872, kiedy Eugene Michel Chevreau odkrył właśnie kreatynę jako składnik mięśnia szkieletowego. I od tej greckiej nazwy kreas, oznaczającej mięso, nadał jej właśnie nazwę kreatyna. Potem mamy już lata 70. XX wieku, kiedy radzieccy naukowcy stwierdzili, że suplementacja doustna kreatyną może wpłynąć pozytywnie na wszystkie parametry sportowe u sportowców szybkościowo-siłowych, czyli z tej adaptacji sprinterskiej. Zatem adaptacja sprinterska to jest wszystko to, co dotyczy na przykład skoków w dal, skoków wzwyż, sprintu na 100 metrów, ale także sztangiści, tak? Wszystkie te elementy, które kojarzą się z takim zwrotem bigger, stronger, faster, czyli kulturysta jest też sprinterem, futbolista amerykański jest sprinterem i powiedzmy trójboista też jest sprinterem. Więc tam faktycznie już od lat 70. XX wieku stosowano te suplementy na sportowcach i faktycznie te poprawy wzrosty siły, wydolności mięśni, regeneracji i tak dalej widziano gołym okiem. Potem od lat 90., czyli już no 30 parę lat tradycji stosowania, kreatyna trafiła na półki we wszystkich sklepach i faktycznie była utożsamiana dalej z osiłkami, czyli 5 do 10 gramów monohydratu kreatyny po to, żeby właśnie lepiej się regenerować, żeby lepiej budować masę mięśniową, szybciej po prostu wtłaczać te składniki odżywcze, jak białka i węglowodany do naszych mięśni. I to jest prawda. Natomiast pamiętam, że jeszcze w tamtych latach, mając naprawdę dosyć duży zapas doświadczeń jeszcze z 2008-2010 roku jako wicenaczelny redaktor takiego magazynu Muscular Development, który był największy na świecie, pamiętam, że często demitologizowano już wtedy właśnie w tym wąskim środowisku kulturystycznym, że kreatyna jest toksyczna dla mózgu, dla nerek, dla wątroby i tak dalej. I faktycznie od tego czasu szereg badań udowodnił to, że kreatyna jest wręcz mile widziana, jeżeli chodzi o wspomaganie pracy wątroby, mózgu i tak dalej, serca. Zresztą potem też bardzo mocno na rynek weszły różne składniki tak zwanej kreatyny skoniugowanej, czyli połączonej, bo ta standardowa forma monohydratu, gdzie część osób też używa takiego żartobliwego pojęcia monohydrantu kreatyny, to monohydrat kreatyny jest chyba faktycznie najbardziej zbadaną formą, bo dotyczy jej, uwaga, ponad 70 tysięcy badań. Także jest naprawdę bardzo dużo tego. I jest to środek bezpieczny. Natomiast pytanie, czy jest ona dla każdego? Ja osobiście uważam, że tak. I teraz na szczęście wiemy, że być może nie dawki rzędu 5, 10 czy 20 gramów dziennie, które dotyczyły wyczynowych sportowców, ale taka dawka rozsądna od 3 do 7 gramów na dobę dla właśnie nastolatków, dla juniorów, dla osób w kwiecie wieku, dla osób w takim wieku dojrzałym, 40, 50 i seniorów powyżej 60 roku życia, potrafi naprawdę w znamienny sposób poprawić nasze zdrowie, samopoczucie, a też badania z 2009 roku we Włoszech dedykowane pokazały, że sama kreatyna, nawet bez treningu, sama suplementacja kreatyną potrafi ograniczyć skutki sarkopenii, czyli tej utraty masy mięśniowej związanej z wiekiem, która postępuje najczęściej po 60, a najbardziej jest widoczna po 70 roku życia.
Halo, halo, szybka przerwa w wywiadzie, ponieważ chciałem Cię poinformować, że nasze przebadane suplementy diety z czystym składem premium Expertia Naturals mają teraz fajną promocję, ponieważ wchodząc na stronę expertianaturals.pl masz 15% zniżki na każdy produkt, a powyżej 197 zł masz bezpłatną wysyłkę. Dlatego wejdź teraz na expertianaturals.pl i zamów albo jednorazowo, albo w subskrypcji. W przypadku zamówienia subskrypcyjnego cena obniżona o 15% pozostanie z Tobą tak długo, jak Ty pozostaniesz w naszej subskrypcji. Wejdź zatem na expertianaturals.pl i skorzystaj z promocji.
Gdzie senior naprawdę potrafi wykonać taką niekorzystną rekompozycję, zgubić nawet do 10 kg masy mięśniowej i w to miejsce niestety zbudować do 10 kg tkanki tłuszczowej. Więc jeżeli nie chcemy mieć kontuzji, nie chcemy mieć takich mięśni, które są zwłókniałe, które bardzo często reagują właśnie kontuzją i potem mamy złamaną nogę, rękę i tak dalej, no bo ten senior był już po prostu niesprawny. Tak, kreatyna jest super. Natomiast czy nie ma róży bez kolców? No niestety nie. Kij ma zawsze dwa końce i tutaj mówimy, że powinniśmy jednak zachować jakąś ostrożność w momencie, gdy mówimy o pacjencie, który ma niewydolność nerek. Czyli gdy ktoś, komuś już zagląda w oczy dializa, ktoś, kto ma niski poziom przesączu kłębuszkowego, czyli GFR, jest znacznie poniżej 60, to są takie wartości 30 i mniej, to tutaj byłbym ostrożny, jeżeli chodzi o suplementowanie kreatyny.
To ja bym od razu tutaj dopytał, czy można mieć tak właśnie taką niewydolność nerek, przy której ta kreatyna jest niebezpieczna i o tym nie wiedzieć? Czy to jest taka niewydolność, że na pewno wiemy?
Na pewno
chodzi mi
wiemy
o te wszystkie osoby, czy że ktoś bierze kreatynę i sobie szkodzi, bo on nie wie, że z jego nerkami jest coś nie tak.
Na pewno,
jak jest nie tak, to wiemy.
Na pewno już o tym wiemy, bo te symptomy dotyczące na początku samych funkcji kognitywnych, kiedy mamy wzrost, duży wzrost stężenia kreatyniny, czyli tego kreatyna to jest składnik, jakby, który my przyjmujemy, a kreatynina to jest to końcowe, ten końcowy produkt, który odfiltrowują nasze nerki. I tutaj też właśnie bardzo często, jakby wracając do Twojego pytania, to na pewno już jesteśmy u nefrologa od dłuższego czasu. Jeżeli mamy taki poziom niewydolności nerek, no to wiemy, że puchniemy, że mamy kłopoty z oddawaniem moczu i tak dalej. Jest naprawdę już źle z nami. Więc to na pewno nie jest ten moment, że ojoj, ja biorę kreatynę, a nie mogę. Nie, spokojnie, na pewno już wiemy, od długiego czasu, że mamy problem. Natomiast wracając do tej kreatyny, to też wiele osób uważa, że kreatyna będzie działała toksycznie na nerki, bo będzie powodowała wzrost stężenia kreatyniny. No tak, no bo jak przyjmujesz żywność, to bierzesz na klatę to, że pójdziesz potem do toalety, tak? I dokładnie tak samo jest w przypadku kreatyny. Dostarczając kreatynę, ona musi cyklizować, czyli musi zamienić się potem w kreatyninę. Natomiast to nie są takie wartości, które spowodują, że u nas z tymi nerkami coś się stanie nie tak. Oczywiście przy założeniu zdroworozsądkowym, że ktoś pije optymalną liczbę płynów, czyli te 35 ml na kilogram masy ciała stosuje, że jest zdrowo funkcjonującą osobą, że nie zjada jakichś różnych leków, które mogą mieć wpływ na pogorszenie pracy wątroby, nerek i tak dalej. Więc kreatyna naprawdę samo zdrówko, aczkolwiek znowu, to nie jest tak, że trzeba zjeść tego 5 razy tyle. 3 gramy w dzień nietreningowy, 7 gramów w dzień treningowy naprawdę w zupełności wystarczy. Mhm.
A czy w takim razie te wartości, które podałeś, to są wartości od początku na stałe? Bo kiedyś też była taka historia, że najpierw się ładujemy, tak, 20 gram dziennie przez ileś tam, a potem schodzimy właśnie do tych na przykład 5, ale potem znowu była historia, że co jakiś czas przerwa. Czy teraz już jest tak, że jednak bez przerwy i po prostu mało, ale zawsze? Czy jak teraz byś brał kreatynę?
Tych szkół przyjmowania kreatyny jest dużo i to też jest uzależnione od tego, kim jesteś. Jeżeli jesteś kulturystą, to myślę, że dalej można robić tą fazę ładowania, bo faktycznie badania też to potwierdzały, że po 2-tygodniowym ładowaniu nasz poziom kreatyny jest w stanie wzrosnąć o naprawdę znamienną liczbę. Tak? Tutaj jest już naprawdę dosyć mocno wyładowane, to i potem tylko idziemy pod korek i potem utrzymujemy ten poziom. Natomiast jeżeli nie jesteśmy kulturystą czy innym sportowcem szybkościowo-siłowym, to uważam, że ta faza ładowania jest absolutnie bez sensu. Tutaj byśmy trzymali się tych wartości właśnie od 3 gramów dziennie treningowy do 7 gramów w dzień treningowy i może to być suplementacja przez 365 dni w roku. Naprawdę, nie ma absolutnie żadnego przeciwwskazania. Natomiast chciałbym też powiedzieć trochę więcej na temat tej kreatyny, bo ona właśnie utarła się tak, wiesz, w tej masie mięśniowej na poprawę siły, twardości, nabicia, regeneracji, a mało osób wie, że kreatyna jest generalnie składnikiem, którego głównym zadaniem jest zwiększenie syntezy ATP, czyli adenozynotrifosforanu. Trudno się to wymawia, natomiast ATP jest takim uniwersalnym przynośnikiem energetycznym w naszym organizmie. Zresztą rola ATP w latach międzywojennych, między chyba 1939 a 1945 rokiem, Fritz Lippmann i Karl Lohmann, czyli dwóch niemieckich biochemików, odkryli, że to ATP jest uniwersalnym przynośnikiem energii w naszym organizmie.
Nie chcę wiedzieć, na kim to pada, w jaki
też
sposób.
Mam podobne skojarzenia, dlaczego w tych latach akurat i w jakim stopniu, kto był grupą badawczą. Natomiast faktycznie tak jest, że zostali oni, żeby było zabawniej, uhonorowani Nagrodą Nobla potem w dziedzinie nauki za to, ale faktycznie te badania były dla nas bardzo cenne, bo można powiedzieć, że ATP to taki element, który biblijnie można trochę nazwać, bez niego nic się nie stało, co się stało. Jeżeli u nas mitochondria mają produkować tą energię, no to właśnie też jest to związane z ATP. Jeżeli u nas przez suplementację kreatyny na drodze szlaku fosfagenowego my jesteśmy w stanie adenozynodifosforan podciągnąć do trifosforanu, czyli tą jedną bogatą energetyczną resztę fosforanową dodać, to jest tylko dobrze dla naszego nawet mózgu, bo funkcje kognitywne, wiesz, często rodzice pytają się, o, mam nastolatka, albo mam 9-latka, 12-latka i tak dalej, co mu takiego dać, żeby mu się lepiej myślało w szkole i tak dalej, żeby on nie był zmęczony? Kreatynę.
Uwaga, uwaga, krótka informacja. Jeżeli chcesz zupełnie bezpłatnie powtórzyć sobie wiedzę z dzisiejszego odcinka, kliknij linka, który znajdziesz w opisie filmu, aby pobrać plik PDF ze streszczeniem dzisiejszego wideo.
Dajesz mu nawet jakieś elektrolity.
Nie Adderall.
Nie, absolutnie. Absolutnie nic z tych rzeczy.
Dobra, odstawiam.
natomiast właśnie elektrolity z dodatkiem kreatyny i tak dalej i derybozy, petarda. Naprawdę super koktajl dla naszych mitochondriów i dzięki temu dziecko będzie dobrze nawodnione, będzie lepiej na lekcjach WF-u śmigało i potem będzie mu się chciało tej tabliczki mnożenia czy pozostałych rzeczy uczyć. Także naprawdę fajna opcja.
A dodam, że mimo, że padło to słowo, którego nie rozumiem, ale brzmiało jak ryba, czyli ryboza, a wcześniej było, że kreas mięso. Dodam dla wszystkich wegetarian i wegan, że jednak kreatyna, o dziwo, jest wegańska. Co do zasady. Więc myślę, że to nie jest problem. A jeszcze jedna rzecz, która jest pozytywna. Jak rozumiem, może to zaraz potwierdzisz albo rozbijesz, kreatyna ma 0 kalorii.
Tak.
Kreatyna, jak to jest możliwe w ogóle?
No, bo wiesz co, 0 kalorii. To jest ciężko tak naprawdę wyjaśnić, dlatego że kreatyna jest miksem 3 aminokwasów. I mimo tego ona jest tak zwanym aminokwasem niebiałkowym. To się tak dziwnie nazywa. Czyli
tak myślałem właśnie.
Tak. Czyli jak mamy, wiesz, takie białka jak fenyloalanina, leucyna, izoleucyna i tak dalej, to są te aminokwasy, które u nas wnoszą kaloryczność, które wnoszą bazę budulcową i znajdziemy je właśnie, wiesz, czy to w tofu, czy w mięsie kurczaka i tak dalej, wszędzie. Natomiast kreatyna jest takim zlepkiem, który potem się rozlepia i dalej robi jakieś fajne rzeczy w organizmie. Więc tak, to jest taki element, który poprawia u nas wydolność energetyczną organizmu, jednocześnie nie wnosząc dużego zapasu kalorii. Także ciekawe. Mhm.
Czy to oznacza, że osoba, która jest na jakimkolwiek rodzaju postu, jeżeli weźmie sobie, wypije sobie kreatynę,
to jest legitymne.
Zaczyna
jest to
o 11 posiłek, a o 8 rano weźmie kreatynę, czy nie psuje to jej postu?
Nic to nie szkodzi. Mhm.
Czy automatycznie to oznacza, że nie ma żadnego znaczenia, kiedy tą kreatynę bierzemy, czy do posiłku, przed posiłkiem, po rano, nocy?
To jest akurat ważne. Ja jestem ogromnym fanem stosowania suplementacji kreatyny okołotreningowo, czyli najlepiej do posiłku przedtreningowego i do potreningowego. Głównie z tego powodu, że jednak w większości przypadków te posiłki są niskotłuszczowe, bogatowęglowodanowe i bogatobiałkowe. Czyli gdyby to było na przykład pad thai, tak? Czyli makaron ryżowy plus właśnie jakiś tam kurczak, ryż, krewetki, tofu i tak dalej w dowolnej konfiguracji. Super sposób na to, żeby do tego posiłku podrzucić kreatynę. I kiedy zjemy owsiankę z białkiem serwatkowym po treningu, to też kreatynę do tego możemy dorzucić i to jest super opcja. Generalnie coś, co wpływa trochę negatywnie na transport kreatyny, to tłuszcze. Czyli do koktajlu z mleka kokosowego niespecjalnie, do sałatki nicejskiej z oliwą z oliwek niespecjalnie, ale do pozostałych posiłków, które mają albo właśnie węglowodany, albo białko, albo miks tych dwóch składników, super pomysł. Mhm.
Czyli nie mieszać z adekiem.
Dokładnie.
No dobra, czyli a osoba, która nie ćwiczy niczego, chociaż wiadomo, trzeba tu poradzić, żeby jednak zaczęła, ale dla niej, jak rozumiem, to jest w zasadzie tylko kwestia tego tłuszczu, tak? Najważniejsza tutaj.
Tak. Czyli zawsze z tymi posiłkami białkowo-węglowodanowymi. Natomiast wiesz, nawet jeżeli jest osoba, która nie trenuje niczego, to myślę, że ten argument z profilaktyką sarkopenii powinien jej dotyczyć, bo ja to zawsze, wiesz, jak w tym filmie Szybcy i Marsi, nie? Ja wychodzę z założenia, że wolałbym żyć 55 lat, ale w naprawdę dobrym zdrowiu metabolicznym, niż mam dożyć 85, ale z aparatem tlenowym i na wózku inwalidzkim. Więc wolę żyć pełnią życia i jeżeli chcemy być też osobami, które nie będą hospitalizowane, nie będą musiały chodzić z balkonikiem, czy na wózku inwalidzkim, czy nie będą się potem przewracały, bo płyta chodnikowa była o centymetr za wysoka, to myślę, że to jest dobry argument. I tak samo te wszystkie funkcje poznawcze. Jednak demencja starcza, Parkinson, Alzheimer, tak, to są choroby neurodegeneracyjne, które no, coraz częściej są obserwowane. I tutaj z jednej strony chodzi o chyba ten wiek emerytalny, który część osób już utrzymując w zasadzie stwierdza, że oni nie muszą myśleć, nie muszą czytać książek, nie muszą nic robić, oni tylko usiądą i tą papkę telewizyjną będą po prostu wchłaniały, więc to jest smutne. A z drugiej strony żywienie. No jednak w ramach tak zwanej neurodietetyki my mówimy o tym, że są składniki, które doskonale optymalizują funkcjonowanie naszego układu nerwowego. I to jest oczywiście zestaw kwasów omega-3, tych zwłaszcza EPA i DHA. Na pewno jest to magnez, na pewno jest to też cholesterol i właśnie kreatyna chociażby. Mhm.
To daje do myślenia, więc faktycznie warto. Czyli jak rozumiem, nawet dzieci mogą kreatynę brać i nie zaszkodzi.
Ja moim podaję, mam 5-latkę i 3-latkę.
O proszę. Czyli wreszcie jakiś sensowny biały proszek, który można brać. A czy to w takim razie, jeżeli jest dawka na przykład 7 gram w dzień treningowy, powiedzmy, jak ktoś już ćwiczy, to powinno być 7 gram czy 2 razy po 3,5 na przykład? Czy to jest różnica?
Tak, 2 razy 3,5, bo mówimy o dniu treningowym, tak?
Tak.
No, więc właśnie jedna porcja jest przed treningiem, druga po treningu, czyli 3,5 plus 3,5 to jak na moje oko 7. Natomiast jeżeli mamy ten dzień nietreningowy, to wystarczy jedna porcja na raz przyjęta 3 gramów, jest okej. Okay. Mhm.
No to teraz przyjdzie ktoś, kto powie, dobra, najważniejsze jest to, co jest naturalne, będę jeść kotlety. Tam jest kreatyna i...
Nie widzę przeciwwskazań.
To ile ich musi zjeść?
Właśnie. Tylko jest taka bardzo ważna kwestia, że kreatyna przede wszystkim jest o większej zawartości i lepszej przyswajalności w momencie, kiedy jest to mięso surowe. Czyli tatar ma dużo więcej kreatyny w sobie niż steak well done. Jak mamy tego steka wysmażonego, no to niestety tam ta biodostępność kreatyny jest niższa. Ale jeżeli jest to steak rare, czy medium rare i tak dalej, to zdecydowanie polecam. Ja zresztą też lubię takie mięska. Właśnie nie zabijam steka na patelni, tylko jak to się mówi, lubię mięso tak surowe, że dobry weterynarz przywróciłby je do życia.
Trzeba jeść szybko, zanim ucieknie.
Tak jest. Także można w ten sposób podziałać. Ale fakt, jedzenie samych kotletów, kontrasuplementacja kreatyny, no to naprawdę trzeba by zjadać konkretne ilości. Myślę tak, z pół kilograma mięsa lekko licząc.
Okej, to jeszcze chciałem zapytać w imieniu teraz kobiet. Bo kobiety mogą się obawiać, zwłaszcza te, które nie mają jakichś kulturystycznych zapędów, że jak będą brać kreatynę, no to właśnie za bardzo się tak zbiją, twarde się zrobią, nie tam, gdzie by chciały i tak dalej. Czy jest takie ryzyko, czy...
Byłoby świetnie, gdyby tak było, ale powiem ci szczerze, że to nie jest takie proste. Jednak budowanie i utrzymanie masy mięśniowej to jest ciężki kawałek chleba. Przede wszystkim konsekwentne podejmowanie się treningów. I okej, jak ja to kiedyś mówiłem na moich szkoleniach, są osoby, którym klata rośnie od oddychania podczas snu, a nogi od wstawania z kibla, ale jednak dla większości osób ten trening wydolnościowy, siłowy musi mieć miejsce. Więc nawet jeżeli panie mają świetne predyspozycje i na przykład pośladki robią im się od tego, że chodzą na szpilkach i mieszkają na trzecim piętrze bez windy, super. Natomiast dla większości kobiet nie ma co się obawiać. Tak naprawdę to, że będziemy suplementowali kreatynę, nie spowoduje, że nagle my będziemy mieli nogi jak Corey Everson. Także spokojnie.
Czyli tak naprawdę faktycznie dosłownie dla każdego i na dzień babci, i na dzień dziadka można kupować kreatynę. Wcześniej oczywiście tłumacząc, o co tutaj chodzi, bo mogą się jednak zdziwić. To jest dobra wiadomość, zwłaszcza, że właśnie to, co powiedziałeś, że faktycznie jest taka dziwna rozbieżność. Te dwie liczby mnie zestawione ze sobą bardzo przerażają, że z jednej strony rośnie długość życia Polaków i to jest pocieszające. Wiadomo, tam był ten spadek w ramach tam pandemii i tak dalej, ale generalnie rośnie. Tendencja się utrzymuje, ale spada długość życia Polaków w zdrowiu. Czyli faktycznie de facto rośnie czas niepełnosprawności, życia w niepełnosprawności.
Niestety tak.
I to jest przerażające, bo póki to jest, nie wiem, że kogoś trochę boli noga, no to dobra, przeżyjemy, no ale to bardzo często są dużo gorsze historie i niesympatyczne i faktycznie jest to jakaś motywacja, na pewno jakaś motywacja. Czy są jakieś jeszcze plusy kreatyny, które są takie nieoczywiste? Bo słyszałem na przykład, że poprawia sen.
Powiem ci tak, kreatyna może poprawiać sen, bo ona też wpływa na chemię mózgu, tak? Czyli na równowagę neuroprzekaźników, jest składnikiem neurotroficznym, czyli właśnie odżywia układ nerwowy, więc na pewno jest coś takiego, ale też rzucę jedną ciekawostkę, bo kreatyna niekoniecznie, ale może wpływać na utratę włosów.
Pozytywnie czy negatywnie?
Negatywnie. Dlatego, że kreatyna będzie zwiększała wykorzystanie insuliny. Czyli
to dlatego. To wszystko przez kreatynę. Nie żeby
na to są
stary.
Też sposoby. Także damy radę.
Turcja, ucieczka do Anka.
Nie tylko. Właśnie, wiesz co, to jest w ogóle ciekawe, jeżeli chodzi o odbudowę włosów. To jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawy, szeroki temat, który chyba trzeba by zrobić kolejną rozmowę. Ja co prawda trychologiem nie jestem, ale też mam prywatne zainteresowania w tym zakresie i też produkując właśnie suplementy diety, wiele razy dostawałem właśnie gratulacje z tego powodu, że mężowi na przykład pewnej pani po hair power gdzieś tam zarosło lotnisko, jak ona to mówi na głowie. Więc to, że my tracimy włosy, to nie jest u nas równia pochyła. My te mieszki włosowe i te komórki, które dotyczą namnażenia mieszków włosowych, możemy uratować. Tylko pytanie, czy jesteśmy w stanie wejść w nasz typ wypadania włosów czy łysienia. Ale w nawiązaniu do tej kreatyny. Kreatyna będzie zwiększała wykorzystanie insuliny, co prowadzi do zwiększenia stężenia takiej cząsteczki jak IGF-1, insulinopodobny czynnik wzrostu. I to jest bardzo silny aspekt anaboliczny, który potrafi rozsiać się właśnie po naszych hormonach płciowych, czyli estradiol, testosteron i dihydrotestosteron. I właśnie w momencie, kiedy mamy ten anaboliczny efekt kreatyny, to niekiedy rykoszetem mogą dostać nasze mieszki włosowe. Natomiast nie jest to prawdą, że jest to dla 100% populacji. Tu trzeba mieć znowu czynniki genetyczne i tak dalej, jakieś pozostałe składowe, które doprowadzą do tego, że ktoś te włosy gubi. Jeżeli wszystko jest okej z włosami, to nie ma absolutnie żadnego problemu.
Okej, to jest nietypowe, tego nie wiedziałem. Wyczytałem też, że kreatyna może jakoś pomóc przy PTSD. No nie sądzę, żeby zastąpiła terapię, no ale... Ale czy to też jest jakiś claim producentów kreatyny bardziej, czy faktycznie...
Wiesz co, myślę, że nawet producenci diety, przynajmniej w Polsce, producenci suplementów diety w Polsce nie są w stanie takiego claimu u siebie umieścić. Dlatego, że GIS, czyli Główny Inspektorat Sanitarny, bardzo mocno ściga to wszystko. Jest taka stronka oświadczenia.eu, gdzie ty wchodzisz sobie właśnie w kreatynę na przykład i patrzysz, a żeby było ciekawiej, tam trzeba mieć konto. To nie jest tak, że macie stronę rządową i tak dalej, więc jest wszystko super, tylko tam trzeba mieć konto i tam wtedy wpisujecie na przykład kreatyna i możecie zobaczyć, jakie są te claimy, jakie są te jakby oświadczenia możliwe do zastosowania. Więc ja się zawsze śmieję, jak ktoś mówi, że ten rynek suplementacyjny to jest taka wolna amerykanka, że tam nikt niczego nie sprawdza, to jest bzdura na resorach. Natomiast problemem jest to, że właśnie GIS i te wszystkie oświadczenia, które są ujęte z EFSA, czyli Europejską Agencją Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia, są nie chcę tak powiedzieć, że żałosne, ale trochę są, bo na przykład jak wejdziesz sobie w taki produkt jak NAC, N-acetylowana L-cysteina, gdzie wchodzisz PubMed, nie? Czyli tą wyszukiwarkę badań i tam lekko licząc znajdziesz 25 elementów zdrowia, które poprawia NAC, czyli na przykład rozrzedza ci wydzielinę, żebyś tego kataru i tak dalej mógł się lepiej pozbyć, że poprawia i regeneruje wątrobę, że wpływa na metabolizm węglowodanów, że jest powiązana z tamtym, też właśnie z lękami, PTSD i tak dalej, i tak dalej. A potem wchodzisz na oświadczenia i patrzysz, aha, to super, to NAC nic nie robi. Nie, jakby masz wszystkie z czerwonym krzyżykiem i tak dalej. Czasami jest tak zwana lista pending, czyli lista, która jest w opracowaniu i ty jako producent możesz to dać na własną odpowiedzialność, ale kiedy na przykład oświadczenia IGIS to wyłączą, no to będziesz jakby zobowiązany, żeby cofnąć to oświadczenie ze swojej strony.
I teraz, wywalić z opakowania, i wywalić trzy palety produktu do
dokładnie, kosztu. Dokładnie tak, więc to jest niestety problem. Mało tego, też jest taka ciekawostka, że te wszystkie działania GIS-u, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, polegają na działaniu case by case. Czyli strzelam, masz na przykład 45 produktów, które zawierają berberynę na rynku, ale ty konkretnie się nie podobasz, więc ty jako, wiesz, Maciek Wieczorek, producent danej firmy suplementacyjnej, będziesz miał właśnie za zadanie albo dostarczyć dowód Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Biobójczych i Wyrobów Medycznych, że zapłacisz tam parę tysięcy złotych i urząd URPL wystosuje ci pisemko, że tak, ten produkt jest okej, jest bezpieczny, dawki są okej, okej. Ale pozostałych 46 producentów nie musi tego w ogóle robić, bo oni nie są na świeczniku. Więc to nie jest tak, że berberyna może być albo nie może być w takiej, a nie takiej dawce. To jest w ogóle wszystko płynne. To jest porąbane w tym wszystkim, że ty możesz mieć na przykład problemy, bo z jakiegoś powodu ktoś cię nie lubi albo, nie wiem, za bardzo rozpoznawalny jesteś i tak dalej, a pozostałe firmy mogą sobie robić, co im się podoba.
Jak wiadomo, tego typu problemów się nie boję, bo bardzo przecież od lat chwalę system. Także któż mógłby się zirytować. Natomiast faktycznie, bo w zasadzie temat stricte kreatyny myślę, że mamy już zamknięty i teraz właśnie...
Jeszcze w zasadzie, wiesz co, skupnąłem się, że nie odpowiedziałem na to pytanie z PTSD. Sam dowodów na temat działania kreatyny w PTSD, czyli tym zespole szoku pourazowego, nie znam. Natomiast ciekawostka jest też taka, że tak pozasystemowo można powiedzieć o microdosingu substancji, które są nazywane w naszej kulturze jako narkotyki. Mówimy tutaj o grzybach halucynogennych, czyli o psylocybinie z grzybków, albo też mówimy o minimalnych dawkach MDMA, czyli metylodiamino, kurczę, no w każdym razie tego składniku z ekstazy. I właśnie są badania, które pokazują, że chyba po 2 tygodniach takiego microdosingu, takich naprawdę bardzo rozsądnych dawek, ten zespół szoku pourazowego totalnie jakby ustąpił. Ale ciekawa też rzecz, wilkoterapia. Ja być może nie wiecie, ale poza tym, że jestem ogromnym fanem miodu i łucznictwa tradycyjnego, to jestem też ogólnie uważam, że wilki to jest moje totemiczne zwierzę. I jestem posiadaczem dwóch wilczaków amerykańskich, tak zwane AWD, American Wolf Dog. I przebywanie w otoczeniu wilków albo właśnie wilczaków też bardzo fajnie wygłusza PTSD. Także ciekawostka.
O, proszę. No na to bym nie wpadł, także przeciekawe. No to dobra, to teraz idziemy dalej właśnie do branży suplementacyjnej. Mega mnie tutaj uderzyło to właśnie, bo to się pokrywa z moim doświadczeniem właśnie, że jest ta EFSA i oni piszą, co można dać na opakowanie i to jest niby spoko, że ktoś tam pilnuje, żeby nie było syfu, bo przecież tak często się mówi o suplementach, że leki to są właśnie zbadane na 100% i tam jest super, a w suplementach to nie wiadomo, co się dzieje, a to jest oczywiście fikcja i jest mega, mega trudno dopasować się pod te wszystkie te, zwłaszcza, że one muszą być często minimalizowane, tak, czyli rzeczywiście, no ja pamiętam, jak wprowadzaliśmy choćby taką oczywistą rzecz jak witamina D i my sobie weszliśmy na badania o witaminie D i się okazało, że korelacja witamina D kontra raki, zawały, no to jest hardcore po prostu, to aż chciałoby się wykrzyczeć,
ale
że
możesz,
to jest trochę lek.
Jesteś producentem.
Tak. A tu się okazało, że nic nie jest takiego, nie można dać na opakowanie. Drugi mit, który o suplementach bym myślę, że warto było rozwalić, to jest to, że te suplementy to właśnie przez to, że są tak strasznie niekontrolowane, to tam w ogóle metale ciężkie, rtęć, wszyscy umrzemy. Mnie trochę pozytywnie, a trochę negatywnie. Wręcz powiem, rozczarowało, że jak szedłem już w tę branżę, że się okazało, że ona jest jednak tak dobra. Tak myślałem, kurczę, no wystarczy zrobić dobry produkt z sercem i już będzie dobrze, bo pewnie wszyscy robią tam straszne rzeczy, wały i tak dalej. A tu się okazało, kurde, praktycznie cała Polska trzyma robi poziom. Super towar. Mhm.
Prawda. Generalnie, jeżeli chodzi o suplementy diety i takie wpadki, to jest to naprawdę rzadkość. To jest tak marginalna sytuacja, że tu musi iść jakiś taki chytry patent, nie? Na zasadzie, że a nie, bo jakby ja mam tam mój towar i jest okej. Natomiast żaden producent kontaktowy najczęściej nie przyjmuje tego typu rzeczy, typu twoja kreatyna, czy twoje jakieś inne składniki. Zawsze wszystko jest zbadane i sam jakby dostawca dysponuje certyfikatem analizy, który świadczy o tożsamości produktu. Czyli po pierwsze, że jak ma masz na przykład napisane kreatyna monohydrat, to tam jest kreatyna monohydrat, a nie mąka jakaś tam, wiesz, pszenna. No to po pierwsze. Po drugie, najtańsze badania, które wykonuje w Polsce Instytut JS Hamilton, to jest właśnie mikrobiologia, czyli czy tam są jakieś, wiesz, bakterie coli i pozostałe rzeczy i metale ciężkie. Tyle. Więc to jest naprawdę temat, który jest prosty, ale jakoś tak jest to napompowane. Podejrzewam przez lobby farmaceutyczne, bo co mówi ci każda pani farmaceutka w aptece? Proszę kupić ten produkt, bo to jest lek, a nie suplement diety. A ja tam siedzę w tej kolejce i po prostu z takim facepalmem, bo mówię, kuźwa, tak się składa, że oczywiście z wyłączeniem generyków, bo generyki, tak jak na przykład Viagra czy Cialis, czyli Sildenafil, Tadalafil, leki na zaburzenia erekcji u mężczyzn, to jest jakby cząsteczka, która jest wymyślona, opatentowana i to ni cholery nie może być nigdy suplementem diety. Chociaż grupa Adamet chyba zrobiła zamieniła to jako lek OTC, czyli over-the-counter drug, czyli te leki wydawane bez recepty, czyli sildenafil w 25-miligramowej porcji. I to sobie stoi gdzieś tam na półeczce i...
Gdzie można kupić?
W każdej aptece. Uf. Także można coś takiego sobie stworzyć. Ale jeżeli mówimy o witaminie D, cholekalcyferolu, to bardzo często jest taka sytuacja, gdzie ta witamina D jest kupowana od tego samego źródła, przetwarzana w tym samym zakładzie produkcyjnym, tak zwanego producenta kontraktowego, tylko na końcu różnią się papiery. Czyli to jest witamina D jako suplement diety, a to jest witamina D jako lek. Czyli może trafiać w obrót apteczny internetowy, wiesz, stacjonarny i tak dalej, no a ty nie możesz, chyba że jakaś tam firma się zainteresuje, ale dalej będziesz w tej kategorii suplementu diety. I niestety większość farmaceutów jak mantra będą powtarzali, że to jest suplement, to jest lek, czyli to jest legit, a to nie wiadomo co jest. Mimo, że mówią dokładnie o tym samym produkcie. Nie jako witamina D, tylko jako źródło pochodzenia, to kto przetwarzał, wszystko po kolei się zgadza. Także to jest sytuacja, która jest dla mnie śmieszna, ale wiele osób, jak wnoszę po komentarzach w social mediach czy na YouTubie, jakby dalej ludzie nie wiedzą, z czym to się wiąże i dalej jest tak, że suplement diety to nie wiadomo, co to jest, czy tam faktycznie jest to w takiej ilości, jak ktoś deklarował, nawalili to metalami ciężkimi, czy jakimś tam promieniowaniem i tak dalej, no naprawdę żal.
Szczęśliwie, nie te czasy, jeżeli w ogóle były takie czasy, chociaż podejrzewam, że nie było. Że...
Ciekawostkę mam dla ciebie. Jest taka firma jak ALRI, ALR Industries i oni swojego czasu, ale to znowu było dekady temu, zrobili monohydrat kreatyny. I ten monohydrat kreatyny tak kopał, ale dawał takie przyrosty, że to jest koniec. Potem okazało się, że poza samą kreatyną był tam również pewien wkład dianabolu, czyli metanabolu. No, ale to jest znowu sytuacja marginalna. Była też taka firma SNI, Sport Nutrition International bodajże. I oni robili bardzo smaczne białka serwetkowe i gainery. Jak się okazało, potem te białka serwetkowe były takie słodkie, nie bez przyczyny. Bo tam po prostu białko serwetkowe, które deklarowali jako chyba 80% koncentrat, to był z dodatkiem dużym węglowodanów, więc tak naprawdę bulk jako gainer, odżywka węglowodanowo-białkowa. No więc znowu, to są sytuacje sprzed, nie wiem, 2008, 2006 rok i tak dalej, więc to jest już prehistoria na tle suplementacji. Teraz zarówno ten rynek europejski, amerykański i polski naprawdę bardzo, bardzo dobrze wygląda.
Co ciekawe, Polska jest jednym z krajów przodujących w sprzedaży suplementów i produkcji na świecie. Czyli Polacy rozumieją, że warto, no ale to właśnie, to zapytam z perspektywy kogoś, kto uważa, aj tam wszystko, co zrobili gdzieś w laboratorium, to jest bez sensu, trzeba dobrze jeść i tyle. Czy naprawdę suplementy są kluczowe, czy to nie jest taki wybryk, że a dobra, bo to teraz trendy na czasie. Czy faktycznie, no przecież 300 tysięcy lat ten Homo sapiens żył i nie brał witamin.
No tak, Homo sapiens żył i nie brał witamin, natomiast też ile my żyliśmy. Pamiętaj, że wtedy albo zamarzłeś w jaskini, albo dorwał cię jakiś tygrys szablozębny, więc ta średnia długość życia była zdecydowanie inna, ale ponadto zobacz, jakie było środowisko naturalne. Ile było tych wszystkich witamin, składników mineralnych, wiesz, w owocach, w glebie i tak dalej, we wszystkim po kolei, co chciałeś. Jakie też były, jaki był styl życia. Zobacz, czy kiedyś ten nasz przodek wychowywał się na chipsach i Coca-Coli i w McDonald's miał wizyty? No nie, właśnie jadł żywność nieprzetworzoną, czyli tą, która była gęsta odżywczo. W antyoksydanty, witaminy, składniki mineralne, cholesterol, białka, tłuszcze, co tam trzeba było zjeść w tej diecie, powiedzmy paleo, tak? W tej diecie zbieracko-łowieckiej naszych przodków. Natomiast teraz wygląda to zupełnie inaczej. Zobacz, że my jesteśmy niedożywieni od małolata, bo jemy nawet nie chleb żytni na zakwasie, a bułkę pszenną. Nie jemy mięsa, ryb i tak dalej, bo nam nie smakuje, jemy parówki. I mam nadzieję, że nasi odbiorcy już rozumieją, do czego dążę, że te niedobory u nas i sama kwestia wykorzystania farmakoterapii, życia w biegu, w przewlekłym stresie jest naprawdę bardzo mocno wymagająca. I tutaj ta suplementacja powinna mieć miejsce. A ten argument, że bo tam chemia i ja chcę mieć naturalne, to pozwól, że to rozwalę od razu z miejsca. Jedną z definicji suplementów diety jest to, że to są środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, których celem jest unormowanie, wzbogacenie naszej diety w momencie, gdy dany składnik z jakiegoś powodu jest niedoborowy. I to dotyczy właśnie białek, tłuszczów, węglowodanów, błonnika, witamin, składników mineralnych itd. Profesor Mirosław Jarosz, którego serdecznie pozdrawiam i z którym ostatnio miałem nawet debatę bardzo fajną prowadzoną u Michała Wrzoska, sam tak naprawdę wydał książkę, w której grupuje suplementy diety pod kątem właśnie ich przeznaczenia, składu i tak dalej. I tam jest to wszystko wyjaśnione. Również zgodnie z tą definicją mówimy, że suplementy diety to środki, które stanowią izolat danych składników pokarmowych i bardzo często pochodzą od źródeł naturalnych. Jedynym chyba takim wyjściem, tak, od reguły jest cyjanokobalamina, czyli ta forma witaminy B12, która nie powinna znajdować się w uznanych suplementach diety, oraz kwas L-askorbinowy, czyli jako syntetyczna wytworzona witamina C. Większość producentów teraz ma witaminę C pozyskaną z owoców aceroli, dzikiej róży, cytrusów i tak dalej, czegokolwiek innego. Więc to jest zawsze coś, co zostało wyekstrahowane ze źródeł żywności i zamknięte po prostu w formie umożliwiającej precyzyjne dawkowanie, czyli kapsułka, pigułka, proszek i tak dalej, niepotrzebne skreślić. Mamy też tak zwaną biotransformację. I teraz przykładem biblijnej biotransformacji jest Jezusek, który zamienił wodę w wino, natomiast u nas najczęściej jest trochę odwrotnie. Jak nie zakorkujemy tego wina i ono gdzieś tam po pijaku już jest włożone za wersalkę, to zamieni się w aldehyd octowy, czyli wtedy będzie takim kwasem wiało w naszym domu. I biotransformacja bardzo często oznacza, że dany produkt przeszedł w produkt od formy A do formy B. I tyle. Więc to nie jest tak, że suplementy diety to jest jakaś chemia, bo to jest głupota na resorach, błąd rzeczowy kategorii ciężkiej. Wszystko to mamy ogarnięte, czyli mamy teaninę z zielonej herbaty, mamy resweratrol ze skórek winogron, mamy białka serwatkowe pozyskane z mleka, mamy omega-3 pozyskane z dorszy gdzieś tam dziko poławianych, arktycznych i tak dalej. I to są po prostu standardy, które się trzymają. Dlatego mnie też śmieszy to, jak niektórzy wydają swoje suplementy i mówią, że tylko oni na rynku mają białko od krówek, które jedzą trawę i tak dalej, to podejrzewam, że najbardziej śmieje się z tego taki koncert jak ON, czyli Optimum Nutrition, który ma nawet swoją taką ideologię from cow to tub. Czyli oni są właścicielami krów, właścicielami pasfisk, właścicielem mleka i końcowo tak naprawdę tego białka serwatkowego, który powstaje. Więc hello. No, głupota na resorach, ale znowu, ja to wiem, bo od 2005 roku siedzę w tym rynku suplementacyjnym, a ktoś, kto patrzy na to z boku i jest laikiem, no to pewnie nie ma pojęcia.
To zanim byśmy za moment przeszli do tego, co warto suplementować tak po prostu, a co dopiero po badaniach, to ja bym zapytał jeszcze, czego nie warto suplementować. Czy są jakieś takie produkty kojarzące się z suplementami? Wywalamy całą doping sportowy, tak? I te wszystkie metanabole, to każdy jakby rozumie, że to jest gra z własnym zdrowiem. Natomiast chodzi mi o takie rzeczy, które nazywają się suplementami, a być może nie warto tego tykać. Kiedyś, nie wiem czy dalej, ale kiedyś była taka moda na fatburnery. Ja pamiętam, chyba miałem 19 lat, to spróbowałem czegoś takiego, to faktycznie to aż brzuch bolał przez 3 godziny potem, więc w jakimś sensie to działało, tak? Bo człowiek nie był w stanie jeść. Natomiast no właśnie, jakieś takie produkty, które brzmią fajnie, bo suplementy, ale lepiej unikajmy.
Co to jest w ogóle ciekawe, bo ja jako gówniarz, tak sobie powiem, chyba 14 czy 15 letni, zaczynałem właśnie od fatburnerów i wiesz co, tak się niektórzy śmieją, że chyba mi zostało do tej pory, bo mówią, skąd ty masz tyle energii, jak ty tak szybko gadasz, jak ty tak strzelasz oczami, więc chyba te fatburnery zostały we mnie już na zawsze. Natomiast to jest produkt, który jest też fajny, ale trzeba sobie powiedzieć wprost. Spalacze tłuszczu przyspieszają tempo spalania tkanki tłuszczowej, a nie gwarantują to. Czyli w momencie, kiedy my trzymamy dobrą dietę, trzymamy w ryzach insulinę, dobrze śpimy, dobrze trenujemy i tak dalej, to wtedy te spalacze tłuszczu zwiększają tempo spalania tkanki tłuszczowej, a nie gwarantują to. A niestety większość osób, jak ja, pewnie jako 14-latek, bo moja historia jest taka, że zacząłem interesować się dietetyką z tego powodu, że w jedne wakacje mi po prostu się przytyło, bo cały czas grałem w gierki i jadłem cukierki. No więc dosłownie to nie jest wierszyk, tylko tak faktycznie było. I przytyłem 8 kilo. No i potem po 2 latach zaczęło mi to przeszkadzać i stwierdziłem, dobra, to trzeba coś zrobić. No i zacząłem biegać właśnie i jeść te fatburnery. I mi to pomogło. Natomiast wiele osób mówi, ty, jadłem ten cały produkt, zjadłem całe opakowanie i nie schudłem. No patrz, ciekawe dlaczego, nie? Więc to jest naprawdę bardzo fajna opcja. Pytanie, powiem ci, trudne, zabiłeś mi ćwieka, bo nie wiem, czy jest jakiś suplement diety, który może być przereklamowany, bo generalnie sprawa przedstawia się w ten sposób, że każdy suplement diety jest dobry, o ile pasuje do twojego problemu, do twojego niedoboru, do twoich problemów dotyczących żywienia, nawadniania się itd., itd. Więc część osób powiedziałaby, że wiesz co, dla mnie elektrolity to jest przekombinowany produkt, bo ja jem banana, jem awokado, jem pomidory i tak dalej, ziemniaki, więc u mnie potasu jest sporo, rosołek i kanapkę sobie osolę, magnez mam właśnie z wody magnezowej, tam jakieś, nie wiem, magnezja czy cechinimuszyna i tak dalej, jakiekolwiek inne, więc jest spoko. Albo jem dużo kaszy gryczanej, która też ma dużo magnezu. No więc te osoby mogą powiedzieć, że elektrolity to jest dla nich gówno w papierku po cukierku, nie? A jeżeli powiemy sobie, o tym, jaka jest chyba podstawowa suplementacja, bo chyba to byłoby bardziej zasadne pytanie, wiesz? Czyli co takiego powinniśmy suplementować jako każdy z nas? No to mógłbym powiedzieć, że na pewno witaminę D, bo te dane nawet z Merkuriusza lekarskiego są straszne. 90% Polaków, mimo gadania Mauricza, mimo gadania Wieczorka i tak dalej, wszystkich po kolei, to dalej ta statystyka przez lata uporczywie się trzyma. Czyli 90% z nas ma naprawdę tragiczny niedobór, czyli witaminę D na poziomie poniżej 20 nanogramów. Masakra. Dół i 3 metry mułu. Więc gdybyśmy w ten sposób podjęli suplementację, około 2 do 4 tysięcy jednostek międzynarodowych witaminy D, no to byłoby super. I też nie ma co przesadzać, bo ostatnio miałem taką spinę z jednym nefrologiem, powiem ci, naprawdę tragikomedia. Facet utrzymywał, że między 17 a 70 rokiem życia nie ma żadnych danych, żeby była potrzeba suplementacja witaminy D.
Szybki przerywnik, bo tylko do końca tej niedzieli, czyli do końca 22 marca masz możliwość skorzystania z naszych przebadanych suplementów diety z czystym składem premium 15% taniej. Wejdź na expertianaturals.pl i albo zamów sobie produkty jednorazowo, albo wybierz subskrypcję. W każdej chwili, w razie czego, można z niej zrezygnować. Natomiast tak długo, jak z nami będziesz i tak długo, jak będziemy Ci wysyłać nasze produkty, zachowasz tę 15% zniżkę. Niezależnie od tego, że oficjalne ceny już wtedy będą wyższe, ale Ty zniżkę będziesz mieć. Ponadto od 197 zł wzwyż masz przesyłkę bezpłatną. Także wejdź teraz na expertianaturals.pl i skorzystaj z promocji.
Że poziom między 25 a 30 przy prawidłowym poziomie paret hormonu i kalcytoniny jest już wystarczający, jest petarda i nie trzeba więcej. I ja rozumiem, że on też porusza się w swojej bańce informacyjnej, że ma niekiedy osoby 60-70-letnie, które nagle gdzieś tam w odmętach internetu wyłapały przekaz, że musisz jeść 100 tysięcy jednostek witaminy D dziennie i wtedy będzie super. I faktycznie te osoby, które już dotyka, wiesz, osteoporoza, tak, czyli rzeszotowienie kości, które mogą mieć zaburzenia pracy tarczycy przy tarczycy, czyli ten parathormon kalcytonina jest faktycznie mocno rozchwiany. Jeszcze ktoś ładuje samą witaminę D bez zabezpieczenia w magnez, witaminę A i witaminę K2, faktycznie być może ten wapń wtedy wypłukuje im się z kości, dociera do krwiobiegu i niestety odkłada się w nerkach.
Szybka przerwa w odcinku, ponieważ chciałem Cię poinformować, że mamy markę suplementacyjną, gdzie produkujemy najwyższej jakości suplementy diety. Nazywa się ona expertianaturals.pl. Tam znajdziesz witaminy dla siebie. Jeżeli jesteś osobą, która uważa, że suplementacja jest ważna, to proponuję Ci skorzystanie z expertianaturals.pl, ponieważ mamy trzykrotnie przebadane suplementy najwyższej jakości. Także zapraszam Cię na stronę expertianaturals.pl. Wracamy do odcinka.
Może tak być, no ale gadanie takich bzdur, że witamina D jest w ogóle niepotrzebna i tak dalej, bo od tego robią się kamienie w nerkach, to Chryste Panie, no Boże, widzisz i nie grzmisz. Także witamina D w ilości 2-4 tysięcy jednostek międzynarodowych petarda. Naprawdę polecam mocno. Kwasy tłuszczowe omega-3, zwłaszcza EPA i DHA. I tutaj...
Ja może jeszcze bym, bo przy tej witaminie D to myślę, że warto dodać, tak, że najlepsze jest spożywanie z posiłkiem lub generalnie z tłuszczem, tak, żeby tak było wiadomo, że wtedy faktycznie ta skuteczność jest większa. I jeszcze zapytam, no bo faktycznie znam dwie, trzy osoby, które brały tabletki z witaminą D dla konia, 50 tysięcy. No i generalnie wyszło im tam w badaniach poziom toksyczny i tam wezwali ich na dywanik, że co tu się dzieje w ogóle i tak dalej. Natomiast oni nie mieli żadnych objawów. W sensie, no nic ich tam od tego nie bolało, no nic się nie działo, więc ja zapytam, czy poziom witaminy D może być toksyczny w takim sensie, że szkodzący?
Teoretycznie tak. Ten poziom powyżej 100 jest uznawany jako toksyczny. Ja osobiście staram się kręcić w tej górnej granicy. 80, 90, tak, żeby też nie przesadzać, ale powiem Ci też ciekawostki, że miewałem kilku pacjentów, którzy na przykład mieli bielactwo, czyli chorobę autoimmunologiczną polegającą na odbarwieniu tego pigmentu skórnego. No więc jakby jesteś opalony, a nagle tu masz taką sino, bladą, plamę i tak dalej i to się rozrasta. I wyobraź sobie, że dopiero w momencie, kiedy uzbierali poziom witaminy D w organizmie powyżej 200, te zmiany się zatrzymały, a potem się zaczęły cofać. Ale, znowu, zastrzegam sobie, to nie jest tak, że musicie zbudować poziom witaminy D powyżej 200, żeby ta autoimmunologia u Was się cofnęła. Natomiast myślę, że sama ta nazwa tego toksycznego poziomu powinna być tak troszeczkę zmiękczona w naszym pojmowaniu. I ja osobiście też wolałbym, żeby większość populacji miało ten poziom 50-80 witaminy D, niż poniżej 20, tak? A jeżeli ktoś ma 104, 116, czyli lekko powyżej tego toksycznego poziomu, to jeszcze nie panikować, ale wiadomo, zbadać się. Właśnie chociażby parathormon i kalcytoninę, sprawdzić sobie USG nerek, żeby wykluczyć, czy tam jakieś tam elementy kamienicy nerkowej zaistniały. Więc naprawdę bardzo, bardzo fajna opcja. Propos tego tłustego posiłku, Maćku, to też chciałbym, żeby to wybrzmiało. To nie jest tak, że my musimy zjeść teraz omlet z 5 jaj. Wystarczy 5 gramów tłuszczu. Więc czasami nawet smarując chlebek tym masełkiem, czy awokado, czy czymkolwiek innym, czy łyżeczkę oliwy z oliwek, jest to absolutnie wystarczająca ilość do tego, żeby tą witaminę D wchłonąć. No i wtedy to przyjmowanie podczas posiłku też może mieć znaczenie. Ale dlaczego tą witaminę D przyjmować? Bo my niestety ze szkoły podstawowej czy liceum wyciągnęliśmy informację, że witamina D to zdrowe kości i dobre szkliwo zębów. Powiedziałbym szczerze, że ważny temat, ale jest to chyba najmniej sexy element, który można by wyłonić. Przede wszystkim witamina D to jest tak zwane panaceum, czyli jak to się przyjęło, lek dobry na wszystko. Optymalny poziom witaminy D przede wszystkim chroni nas przed przedwczesnym zgonem. I to rok temu albo dwa lata temu na Uniwersytecie w Zachodniej Australii chyba wykryli na olbrzymiej grupie badanych chyba 584 tysiące osób, jeżeli się nie mylę, faktycznie wykazano, że niski poziom witaminy D jest powiązany z ryzykiem przedwczesnego zgonu w wyniku choroby nowotworowej, chorób serca, depresji itd., itd., itd. Więc witamina D jest czymś, co stanowi u nas wsparcie immunomodulujące i pośrednio przeciwbakteryjne, czyli wpływa na modulację, tolerancję immunologiczną naszego układu odpornościowego, dzięki czemu to jest super pomysł, jeżeli borykasz się z alergiami albo z chorobą autoimmunologiczną jak Hashimoto. I jeżeli nie chcesz co jesień i zimę leżeć na grypę, na przeziębienie czy jakieś infekcje bakteryjne, to witamina D na odpowiednim poziomie też super sprawa. Równowaga, jeżeli chodzi o gospodarkę glukozowo-insulinową. Witamina D wspomaga wrażliwość tkanek na działanie insuliny, czyli broni nas przed insulinopornością. A z drugiej strony jest to też taki temat, który jest bardzo istotny, jeżeli chodzi o wykorzystanie glukozy w naszym organizmie. Mamy też efekt przeciwdepresyjny, przeciwnowotworowy, tak jak mówiłeś wcześniej. Mamy też efekt na zwiększenie podaży produkcji testosteronu. Także no, witamina D, naprawdę gdzie się nie obejrzysz, tam jest właśnie wpływ witaminy D na nasze zdrowie.
Super. I to jest jeden z tych suplementów, które faktycznie w zasadzie są dla każdego, bo matka natura sobie to nieźle wymyśliła, że w zasadzie to nasze ciało potrafi ją produkować i tak dalej, no ale nie przewidziała, że nie będziemy tego ciała wystawiać na 16 godzin dziennie już na słońce, tylko na pół godziny przypadkiem, może ewentualnie i to jeszcze w kapeluszu. No to idziemy dalej. Zacząłeś o medze, więc to, jak rozumiem, jest jeden z tych suplementów, które też w zasadzie dla każdego jest, niezależnie od tego, co tam się dzieje, tak? W sensie bez badań konkretnych na niedobory.
Dokładnie tak. Te kwasy tłuszczowe EPA i DHA, czyli eikozapentanowy i dokozaheksanowy, to jest ten element, który jest gotowy do wbudowania w błony komórkowe. I teraz troszeczkę na trudnej pozycji są weganie, dlatego że tam jest wykorzystywanie kwasów ALA, czyli tych, które są w oleju lnianym czy oleju z pestek wisiołka, ale one muszą konwertować przez taki enzym delta 5 i delta 6 desaturazy i efektywność tej przemiany jest bardzo niska, od 0,5% do 10% maksem. Czyli nawet jak masz łyżkę stołową, taką 10-gramową oleju lnianego, to ty masz 5,5 grama kwasów ALA, które w sprzyjających warunkach zbudują ci 550 mg EPA i DHA, ale to jest ten maksymalnie szczęśliwy scenariusz. Natomiast w momencie, kiedy powiemy sobie o scenariuszu, który jest no 10-krotnie słabszy, czyli 0,5%, no czy 20-krotnie nawet słabszy, no to mamy naprawdę bardzo duży problem. Ale na wszystko jest rozwiązanie. Są też takie algi, chryzostynium coś tam. I to jest właśnie omega-3 w formie wegańskiej, chociaż niestety nie zawiera one pełne spektrum EPA i DHA, tylko jeden z tych kwasów tłuszczowych. No do tego ja też jestem gorącym zwolennikiem diety omnivore, tak? Czyli wszystkożernej. Oczywiście korzystajmy z tych polifenoli, z roślinek, błonnika i tak dalej, ale także nie zapominajmy, że są pewne rzeczy, które ciężko jest zastąpić ze środowiska zwierzęcego.
To od razu zapytam, czyli ta omega, co ona nam daje? Czemu warto brać?
Dobra, to teraz tak. Kwasy tłuszczowe EPA, czyli eikozapentanowy, daje nam fenomenalne własności przeciwzapalne. I to tłumaczy, dlaczego nawet u pacjentów właśnie z kłopotami wypróżnień, jak choroby klasy IBD, leśniowski Crohn, czy wrzodziejący zapalenie jelita grubego, EPA w takiej dawce 2 gramów dziennie, petarda, wygłusza te stany zapalne i tak dalej, robi super. Natomiast DHA, kwas dokozaheksanowy, to jest taki klucz do zamka i on jest niezbędny do zachowania odpowiednich funkcji mózgu, pracy kognitywy i tak dalej, stanu naszej skóry i tak dalej. Ale jednym jest zbudowanie jakby prawidłowej struktury skóry, a drugim jest wygłuszanie stanów zapalnych, czyli EPA doceniłyby osoby, które mają atopowo zapalenie skóry czy łuszczycę, a z kolei DHA osoby, które chcą mieć po prostu skórkę gładką, fajną, bez zmarszczek, młodo wyglądać. Więc znowu, to jest taki komplementarny wpływ, nie? Ale naprawdę bardzo fajnie jest to ująć. ADHD wpływa przeciwzapalnie, normalizuje gospodarkę glukozowo-insulinową, wpływa na kontrolę ADHD, poprawia funkcje kognitywne i znowu, jest zaliczane do niezbędnych, nienasyconych kwasów tłuszczowych. I chyba hasło niezbędne doskonale tłumaczy, o co tutaj chodzi. Czyli po prostu musi być dostarczone z dietą. A jednak jak spożycie ryb w Polsce jest takie sobie, a nawet jak spożywamy te ryby, to mamy znowu ten element, który, jak to mówią Amerykanie, could backfire, czyli mówimy o tym, że dobra, a ile w tych rybach jest mikroplastiku? A ile jest metali ciężkich, nie? I to jest znowu taki element dosyć przykry. Dlatego ja uważam, że te tłuste ryby zimnowodne, nawet śledź, który jest rybą poławianą dziko i tak dalej, z obszarów, które są dosyć czyste jeszcze, bo to jest Morze Północne, jest fajnym parametrem. Natomiast jak nie masz tyle śledzia, to trochę oleju lnianego i pestek wysiłka, ale też właśnie suplementacja mile widziana.
Okej, okay, no to dobra, to mamy witaminę D, mamy omegę, wcześniej oczywiście kreatynę mieliśmy.
Tak.
Co dalej? Co jeszcze generalnie warto brać niezależnie od wszystkiego?
Witaminy grupy B. Przede wszystkim, dlatego że hiperhomocysteinemia, czyli wysoki poziom homocysteiny, ma naprawdę przepotężna część populacji. I tutaj można zadać sobie proste pytanie. Jak wielu z nas zjada zielone warzywa liściaste? Typu rukola, roszponka, natka pietruszki, kolendra, sałaty i tak dalej, jarmuż. No to jest naprawdę bardzo duży problem. Myślę, że weganie w tym mocno przodują i tutaj piątka dla wegan. Natomiast jeżeli chodzi o takiego standardowego chłopa, powiedzmy z Gryfina, no to zje kiełbasę, zagryzie ją bułką z serem i to by było na tyle. I tam jakby homocysteina na poziomie 20, 30, 40 absolutnie mnie nie dziwi. I niestety jest to też 10-krotnie większe ryzyko rozwoju chorób serca, które w Polsce zbiera olbrzymie żniwo, bo 42% zgonów jest właśnie na tle sercowo-naczyniowym. Mamy też większe ryzyko choroby nowotworowej, większe ryzyko depresji, większe ryzyko rozwoju anemii, no bo jednak B9, kwas foliowy, foliany, zwał jak zwał, jest jednym z elementów, który buduje u nas erytrocyty, krwinki czerwone. Czyli mamy B2, ryboflawinę, B6, piridoksal, B9, kwas foliowy i kobalaminę, B12. Do tego witamina C i cynk i chem, który tworzą nasze mitochondria, czyli tutaj ten doping mitochondrialny tych struktur, które produkują u nas ATP, jest naprawdę niezmiernie ważny. No i w tych warunkach jest wszystko pięknie. Natomiast te witaminy grupy B, można powiedzieć, duża część populacji ma na niedoborowym udziale. Jeszcze jak ktoś bardzo lubi czerwone mięso czy wątróbkę, to jeszcze jestem w stanie uwierzyć, że B12 ma na optymalnym poziomie. Ale jak popatrzymy sobie na tą homocysteinę i ona jest dwucyfrowa, typu 12, 13, 16, no to popatrzymy, gdzieś tu musi być krótka kołdra. To badajmy kwas foliowy. No i oczywiście widzimy, że tam po prostu poziom puka w dno od spodu. Więc te aktywne foliany też miło byłoby suplementować. I tutaj używam celowo hasła aktywne foliany, bo niestety część producentów dalej działa na tak zwanym kwasie pteromonoiloglutaminowym, czyli na folacynie, na zwykłym, zredukowanym kwasie foliowym, który nie powinien być u nas stosowany z dwóch powodów. Po pierwsze, około 50% populacji ma zaburzenia genu MTHFR, czyli reduktazy, metylotytrohydrofolianowej. Fajna sprawa. Generalnie sprowadza się to do tego, że my obracamy jakby tym kwasem foliowym jako produktem, półproduktem i on się tam zmienia trochę. I teraz aktywne foliany są zawarte właśnie w tym środowisku typu, ciekawostka, liście porzeczki. Mają bardzo dużą zawartość tego aktywnego kwasu foliowego, więc jak ktoś ma porzeczkę na działce, to poza owocami może zebrać liście i wkroić je tam do sałatki. Bardzo fajna opcja. Natomiast niestety coś, z czym walczę od wielu lat, pracując w poradni BUL, to, że jak przychodzą kobiety, które chcą mieć dzieci, walczą z jakąś niepłodnością, no to oczywiście od lekarza prowadzącego dostały informację, proszę jeść kwas foliowy. No i oczywiście, jak się domyślasz, kupiły ten zredukowany kwas foliowy, który niestety, zwłaszcza z zaburzeniem MTHFR, nie tyle się nie wchłania, co tworzą się z niego toksyczne produkty i przemiany materii. Więc zwróćmy uwagę na to, żeby to był jakiś, wiesz, Q-folian, folate, quadrifolik albo jakaś sól glukozaminowa czy tam wapniowa kwasu MTHF, czyli tego metylenotetrahydrofolianowego. Więc wtedy jest to odpowiednia forma właśnie tej witaminy B9.
Czy są jakieś takie suplementy, których absolutnie nie powinniśmy brać bez badań krwi? Zastanawiam się na przykład, bardzo popularny w ostatnich latach jest selen i cynk. No i się zastanawiam, czy tak każdy powinien sobie to brać, no bo jak się czyta o efektach ubocznych czasem nadmiaru, no to niektóre brzmią przerażająco. Znowu nie wiem, na ile to jest robione pod to, żeby tępić branżę suplementów. A jeżeli nie te, to czy jakieś inne? Takie, że po prostu najpierw badania i potem dopiero takie coś.
Powiedz tak, myślę, że dużo większym problemem, tak monitorując badania epidemiologiczne, jest niedobór selenu i cynku, bo na świecie to jest około 60% populacji, która ma niedobór większy czy mniejszy. Natomiast faktycznie, tak trochę żeby od wyjątku wyjść, to w momencie, kiedy mamy dodatnie markery na BRCA1, czyli mamy ten polimorfizm genetyczny, który predysponuje nas do rozwoju raka szyjki macicy i sutka, czyli wynalazek pana profesora Lubińskiego, światowej klasy genetyka, to to wtedy faktycznie powinniśmy uważać na ten selen, bo on może działać onkogennie wtedy, nie? Natomiast to jest taki wyjątek od reguły. Natomiast dla większości osób uważam, że właśnie i selen, cynk, magnez i tak dalej powinny być przyjmowane. Natomiast faktycznie czasami możemy pójść monotematycznie w taki produkt i zrobić sobie kuku, bo im więcej mamy cynku, czyli im będzie wyższy poziom ALP, fosfatazy zasadowej w naszym badaniu krwi, tym mamy większe wypieranie miedzi. I teraz jak dojdziemy do skrajnego niedoboru miedzi, to możemy przedwcześnie siwieć. Na przykład, nie? Więc jak ktoś ma siwienie włosów i zastanawia się, kurde, czemu w wieku 30 lat i tak dalej jestem siwy, albo po prostu gdzieś tam to siwienie następuje we wzmożonym udziale, to to może być niedobór miedzi. Ale to też może być stres, to mogą być jakieś pozostałe tematy, jak, nie wiem, genetyka i tak dalej, ale najczęściej stres przewlekły, nie? Czy są jakieś suplementy, którymi my możemy sobie zaszkodzić? No powiem ci, że tutaj znowu idziemy pod wyjątek, dlatego że gdyby ktoś na przykład usłyszał, że jest taki produkt jak betaina bezwodna, tak, czyli zakwas taki buraczany i stwierdza, o, to mówią wszyscy, że na poprawę żołądka, to super, ja to wezmę. No i bierzesz te pigułki i czujesz, my kurde, tak mnie kwas po prostu wyżera, że jest masaka, no to twoja intuicja, tak, i umiejętność rozwiązywania problemów powinna wskazać, że to może niekoniecznie to jest dla ciebie produkt, zbada się. Jeżeli mamy nadżerki na błonie śluzowej żołądka, dwunastnicy, mamy Helicobacter pylori, mamy kłopoty z żołądkiem, to tak, wtedy faktycznie ta betaina jest tak, jakbyśmy świeżo rany posypali solą, więc mało fajna atrakcja. Natomiast dla większości osób, które borykają się z niedostatecznym wytwarzaniem soków żołądkowych, to betaina HCL jest super pomysłem. Czyli znowu, te suplementy diety muszą być odpowiednio zastosowane. Natomiast wydaje mi się, że w ramach wsparcia tej podstawowej opieki zdrowotnej takie rzeczy jak kreatyna, witamina D, kwas omega-3, witaminy grupy B, czy dobry jakościowo preparat probiotyczny, must have po prostu, jeżeli chodzi o ochronę tego zdrowia. I to właśnie to też pokazuje, dlaczego takie składniki jak selen, cynk czy magnez budują pracę blisko 300 enzymów, które każdego dnia zasuwają i utrzymają nas w zdrowiu, ale one właśnie tych składników mineralnych potrzebują. Jak tego nie ma, no to mówimy, dobra, panie kierowniku, no taśma jakby produkcyjna nie działa, my stoimy. Mhm.
Okej, okay, no to teraz tak, bo powiedziałeś wcześniej o tym, że na przykład mówiliśmy o tym, że witamina D z tłuszczem musi być i tak dalej, więc teraz chciałbym do tego tematu trochę wrócić i go poszerzyć o takie jakieś praktyczne tipy, czego nie robić przy suplementach, czego z czym na przykład nie łączyć przy jednym posiłku, no bo są przecież takie suplementy, które mogą spowolnić wchłanianie czegoś na przykład z tego posiłku, albo jeden suplement ewidentnie jest antagonistyczny z drugim i raczej trzeba ich je dobowo tam rozdzielić.
Trudne pytanie, bo powiem ci tak, jeżeli chodzi o to, co sobie wzajemnie wchłania, a co przeszkadza, to tutaj możemy opierać się znowu na wynikach badań i część osób powie, że selen nie lubi się z cynkiem. Prawda i nieprawda jednocześnie. Dlatego, że jeżeli chcemy maksymalnie wesprzeć wchłanianie tych składników, to faktycznie warto jest je rozdzielić. Osobno selen, osobno cynk. Ale tak się zdarza, że matka natura, jakby tworząc te wszystkie rzeczy, które my zjadamy, wypchnęła w jeden produkt i selen i cynk jakoś nie widzi problemu, nie? Natomiast jeżeli chodzi o to, jak maksymalnie wesprzeć wchłanianie, to na przykład magnez, cynk i witaminę D, tak, możemy sobie połączyć w jednym. Jeżeli chodzi o to, co się z kolei wzajemnie wchłania, to na przykład jest to żelazo, witamina C i miedź. Więc tutaj działa to agonistycznie, tak, czyli się wspomaga, a z kolei gdybyśmy podrzucili sobie miedź do magnezu, cynku i tak dalej, to działa antagonistycznie. I z tego też powodu niektórzy mówią, że a nie ma sensu zjadać jakichś multivitaminek i tak dalej. Tak sobie myślę wtedy, no znowu okej, okay, być może naładowanie 20 czy 30 komponentów do jednego produktu w jednej kapsułce może wpływa jakoś tam antagonistycznie, ale finalnie coś się wchłonie. Może trochę gorzej, ale się wchłonie, więc w kontekście nic nie brać, kontra brać multivitaminkę, ja bym wybrał brać multivitaminkę, bo zawsze coś tam sobie nabudujemy w tym organizmie. Ale faktycznie część osób buduje sobie tą suplementację typu właśnie tutaj ADEK, nie? Czyli ADEK, te witaminy rozpuszczane w tłuszczach. Osobno B kompleksy, albo na przykład osobno witamina B12, osobno foliany, czyli witamina B9. Więc jest tutaj dużo tych elementów, które można sobie wyłonić. Natomiast ja uważam, że suplementacja jest tematem bardzo wdzięcznym. Ja też suplementację w pracy z pacjentami, ze sportowcami wyczynowymi, czy w mentoringu dietetycznym, który do tej pory prowadzę z kilkoma osobami, ja uważam, że przede wszystkim trzeba obracać się w takim udziale case by case, bo moja dobra znajoma, profesora Ewa Stachowska, którą serdecznie pozdrawiam, nawet dzisiaj chyba wypuściła taki post na swój Instagram, gdzie mówi o suplementacji dla piłkarzy. I tam jakby każdy z elementów, czy to beta-alanina, czy kreatyna, czy jakieś aminokwasy i tak dalej, czy kofeina, jest oczywiście podpięte GLADE-em, tak? Czyli evidence-based, no ale finalnie umówmy się, że to jest zestaw produktów, który trzeba dołożyć optymalnie do każdego z tych podopiecznych, więc po to mamy ten wywiad, po to rozmawiamy sobie z nim, żeby wiedzieć, jakie są jego mocne strony, jakie są słabe strony, co z jego regeneracją, co z jakimiś cechami motorycznymi typu wydolność, siła, czy też nawet percepcja, które on chciałby wyostrzyć i wtedy tą suplementację sobie szyjemy na miarę. Więc ciężko jest mi naprawdę odpowiedzieć na to pytanie, czy coś możemy, nie wiem, przedobrzyć, nie przedobrzyć i tak dalej. Ja uważam, że każdy człowiek powinien być świadomy tego, że pewne produkty są dla niego wskazane, typu właśnie witamina D, omega 3 i tak dalej, magnez, tego typu rzeczy, czy preparaty probiotyczne, a z drugiej strony są pewne produkty, które on może prozdrowotnie przyjąć, na przykład koenzym Q10 i chinole, tak jak PQQ, petarda dla każdego człowieka, który chce zadbać o długowieczność, o zdrowie serca, nie chciałby usprawnić spalanie tłuszczu, dodać sobie energii, świetne rozwiązanie. Mhm.
Super, wiem, że mógłbyś tak godzinami, a zwłaszcza, że temat supli jest mega zaawansowany, tak? Można tutaj rzeczywiście mnóstwo wątków poruszyć, ale mam jeszcze jedno pytanie, zmierzając już do końca, o dawki. Mhm. Dawki, bo myślę, właśnie tak mi się skojarzyło z tą multivitaminą, że chyba większy problem niż to, co tam wrzucili, jest to, że wtedy człowiek dalej bierze jedną kapsułkę, tak? Czyli ten jeden jak bierze, nie wiem, B12 jedną kapsułkę, a ten bierze multivitaminy jedną kapsułkę, no to siłą rzeczy prawa fizyki, tak?
Oj,
musiało
nie.
wejść tam...
Oj nie, to już jakby wiem, do czego dążysz. Pamiętaj, że jeżeli chodzi o witaminy, w przeciwieństwie do składników mineralnych, tam są wartości miligramowe i mikrogramowe. Czyli na przykład witaminy B12 masz 100 mikrogramów, czyli jedna milionowa. Nie? Więc to naprawdę nie zajmuje dużo miejsca w kapsułce. Tak samo jak te 10 mg witaminy B6, 15 mg witaminy B1. Natomiast gorzej jest oczywiście z witaminą C. I teraz zdaję sobie sprawę z tego, że twoje stanowisko może być na przykładzie takich preparatów aptecznych, nie? Gdzie tam faktycznie jest jedna jakaś piguła i po pierwsze patrzymy na to RWS, czyli to rekomendowane, wskazane spożycie. I tam jest 15%, 20% i tak dalej. To są produkty klasy szajs, przepraszam bardzo. Bardzo często tam jest jako główny wypełniacz witamina C, no bo witamina C jest tania, damy z 200-300 mg, więc już połowę tej kapsułki wypełniliśmy, mamy czyste łapki. Natomiast dobre preparaty faktycznie mają tą, po pierwsze, politykę clean label, a po drugie maksymalna dozwolona dawka przez GIS. Czyli mamy tam właśnie produkt, który ma tam 400 czy 600 mikrogramów ponownie witaminy B9, czyli folianów, 100 mikrogramów witaminy B12, no i potem mamy właśnie tu 15, tu 30, tu 50 mg danej witaminki. I jest szansa, że jedna kapsułka jest tak maksymalnie nafutrowana dobrą formą w odpowiedniej dawce witamin, a drugi produkt właśnie klasy takiej aptecznej za paręnaście czy maksymalnie 20-30 zł, to jest produkt, który, sorry, musielibyśmy chyba naraz zjeść wszystkie te 30 kapsułek, żeby to jakikolwiek wpływ terapeutyczny miało. Bo wszystko jest kwestią dawki, jak to mówił Paracelsus. I tutaj w kontekście suplementacji też chodzi o to, żeby w tej jednej czy w dwóch kapsułkach ta osoba odczuła efekt tej suplementacji.
No właśnie, i tu bym chciał poszerzyć, bo to jest mega ciekawa rzecz, bo też jak się z tym spotkałem, że są limity, tak? Dawki dziennej według GIS. No i zadziwiająco często te limity są poniżej progu działania. Także znajduje się badania, o tyle trzeba brać, żeby działało, no to GIS dał połowę z tego i tyle pozwolił. I wiadomo, różne manewry producenci suplementów robią, na przykład robią taką kapsułkę, która tak jakby jest z dwóch złożona, niby sobie do pocięcia, ale wiadomo, że każdy weźmie całe, czyli tak naprawdę weźmie dwie, więc to jest to, bo nawet jak mówisz o witaminie, która jest nafutrowana do oporu, to dalej pytam, czy to oznacza, że to już, czy może właśnie trzy kapsułki tej nafutrowanej do oporu trzeba, czyli o ile trzeba przesadzać z tymi limitami, o ile trzeba może wychodzić ponad te limity, żeby faktycznie to nam coś dało, żeby to działało, żeby nie było za mało, ale jednocześnie, żeby nie pójść tam witaminę D dla konia na 50 tysięcy dawek. Nie?
Dokładnie,
żeby
tak.
Dalej było dobrze, ale żeby nie było za mało, bo GIS chce, żeby było za mało. Mhm.
Powiem ci tak, to jest kwestia, która wymaga troszeczkę obycia w tym świecie, czyli musisz zarówno jako konsument, jak i producent, musisz wiedzieć po prostu, co jest maksymalnie dozwolone i co ewentualnie może stanowić taką, wiesz, krótką kołdrę, gdzie ta osoba będzie w stanie wejść w zbyt dużą dawkę. Jeżeli chodzi o witaminę D, to mogę powiedzieć, że to jest taka dawka rozsądna właśnie od 2 do 4 tysięcy IU, czyli tych jednostek międzynarodowych. Witamina C tak naprawdę 200-500 mg zaczyna rozmowę, pomimo faktu, że według GIS-u 80 mg to jest właśnie 100% tego zalecanego dziennego spożycia. Natomiast to jest to, co chroni cię przed parodontozą. A moje wymagania względem witaminy C są trochę większe niż to, żeby nie wypluć zębów i żeby mi dziąsła nie krwawiły. Także jeżeli chcesz zająć się na przykład produkcją kortyzolu, a znowu kortyzol jest tym hormonem, którego my potrzebujemy no, w ramach sytuacji stresowych, więc to znowu stresory fizyczne, psychiczne, krótka doba, krótka regeneracja nocna, wredny szef, presja sukcesu i tak dalej. To są te rzeczy, które drenują nasz kortyzol mocniej. Więc żeby go wytwarzać, witamina C jako substrat do tego, super sprawa. Coś, co jeszcze musimy wiedzieć, to to, że witamina C jest bardzo dobra dla zdrowia tkanki łącznej. Skóra, włosy, paznokcie, przyzębia i tak dalej. Więc też jeżeli ktoś chce trochę takiego healthy agingu, anti-agingu, zwał jak zwał, dać sobie, to też takie 500 mg witaminy C must have. Natomiast ciekawostki są takie, ostatnio zbadali jednorazową gramową dawkę witaminy C i okazało się, że rozszczelnia to barierę jelita cienkiego. Czyli tutaj jest trochę kłopot, nie? Bo jeżeli walczysz z autoimmunologią i chcesz za dużo tej witaminy C przyswoić, to możesz sobie niechcący zrobić pod górę. Dlatego też nie tak, że jakaś autopromocja, ale gorąco zachęcam do śledzenia mojego kanału na YouTubie, czy moich social mediów na Instagramie, Facebooku, czy gdziekolwiek, bo ja się tą wiedzą bardzo chętnie dzielę. I to nie jesteśmy w stanie w ramach jednej rozmowy o tym wszystkim powiedzieć. Natomiast witamina B12 właśnie, 100 mikrogramów i tak dalej jest okej. Okay. Natomiast jak popatrzysz na część produktów, no ktoś dał 2,5 mikrograma witaminy B12, no więc please, żeby to podziałało jakoś, to byś musiał znowu zjeść z 30-40 tych tabletek, żeby miało to ręce i nogi. Czyli nie zawsze to 100% RWS jest czymś, co powinniśmy celować, to jest ten absolutnie minimalny próg, który powinniśmy pomnożyć razy 5 czy 10 i wtedy będzie jak najbardziej dobrze. Więc takie rzeczy typu hiperwitaminoza i tak dalej, to naprawdę jest znowu najedzenie się końskiej dawki, dosłownie w przynośni 50 tysięcy witaminy D, aczkolwiek jej indeks farmakokinetyczny, wiesz ile wynosi, żeby sobie zaszkodzić? 1,5 miliona jednostek międzynarodowych. Także no, dawka 50 tysięcy i tak zwala z nóg, ale jest to dalej w cudzysłowie bezpieczne na drodze tego, co gdzieś tam może mieć miejsce. Więc suplementacja, bardzo fajny, wdzięczny temat i znowu ja gorąco zachęcam do tego, aby sprawdzać właśnie, jakie firmy są rzetelne, gdzie są te składy fajne, co pokrywa się z tym, co można znaleźć na internecie, bo tak jak mówiliśmy, polski tak naprawdę standard produkcyjny jest bardzo, bardzo wysoki. Mhm.
Super. To ja mam jeszcze pytanie charakterystyczne dla tego programu. Jedna rzecz lub usługa do 100 zł, która mimo swej niewygórowanej ceny wniosła realną wartość do twojego życia.
Kreatyna.
No i idealnie. To ja w podzięce za przyjęcie zaproszenia mam książkę o tobie.
O, co się o mnie?
No właśnie. Szczęśliwy, seksowny milioner. Także przekazuję na twoje ręce.
Bardzo. Dziękuję pięknie.
No i co? Ja ci życzę sukcesów zarówno biznesowych w działaniach promujących suplementację, jak i tych dietetycznych, zdrowotnych. No i oczywiście prywatnego zdrowia również. Wam również. Dzięki bardzo.
Dzięki
i mam nadzieję do następnego. A wam życzymy dużo zdrówka.
Trzymajcie się.
Cześć. Cześć.